A więc proszę braterstwa, zebraliśmy się znów dziś na to miejsce, żeby rozważać nieco innego, ale nadal to samo słowo, które jest stałym tematem naszych rozmyślań nie tylko świątecznych, ale i każdodziennych. Dziś mamy, można powiedzieć, szczególny dzień. Nieszczególny w tym znaczeniu, jak ludzie obchodzą, że to jest szczególny pod względem tym, że jest już od kilku dni kupowanie wianków, świeczek i stawianie na grobach w ramach czasu święta umarłych. No i ten dzień jakoby wszystkich świętych w tym okresie czasu obchodzony, gdzie ludzie, aczkolwiek każdego świętego w każdy dzień mają w kalendarzu zaznaczonego, to jednak już jeden dzień przeznaczyli, żeby tym wszystkim świętym tak jeden dzień tak gremialnie poświęcić i ich wszystkich razem uczcić. Nasze dzisiejsze rozważania będzie, nasze rozważania będą również około pewnej jednej osoby. Około reformatora. Ale nasze rozważanie to nie będzie w ramach tego święta wszystkich świętych, że my mamy swego też świętego takiego, do którego się modlimy. Nie. Który jest pośrednikiem, orędownikiem, tak jak wszyscy inni święci, z Marią, którą się czci. Także oni wszyscy przysłonili nawet orędownictwo samego Jezusa Chrystusa, o którym jest powiedziane, że jeden tylko jest orędownik między Bogiem a człowiekiem, człowiek Chrystus Jezus. Jeżeli dziś będziemy rozważać na temat człowieka, to już powiedziałem nie z racji tego ogólnego święta, ale z racji rocznicy śmierci. Ponieważ w 1916 roku, akurat 31 października, umarł brat Russell. Rozumiemy, że jeden z największych reformatorów w naszym pojęciu, bo w pojęciu ogólnego kościelnictwa to nie. To był jeden z największych heretyków. Ale w naszym pojęciu to był reformator. I to można powiedzieć okresu ostatniego. Dlatego też, jeżeli dziś mamy rok 1976, a on umarł w roku 1916, to mamy lat ile? 60. A więc 60 lat kalendarzowych dzieli nas od śmierci tego człowieka. My mamy zwyczaj rokrocznie cośkolwiek na ten temat powiedzieć. I dzisiaj też to samo uczynimy. Zgodnie z tą myślą, jak apostoł Paweł powiedział w liście do Żydów w 13 rozdziale, a wierszu 7. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili słowo Boże, których obcowania koniec upatrując, naśladujcie wiary ich. A więc za wzór pierwszorzędny to Bóg nam dał Jezusa Chrystusa. Bo nawet następne słowa: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, tenże i na wieki. O Russellu nie możemy powiedzieć: Russell wczoraj i dziś, i tenże i na wieki. Ale o Jezusie Chrystusie to możemy tak powiedzieć. Ale w miarę na ile brat Russell był Chrystusowym, na tyle jest godnym wzorem do naśladowania. I apostoł Paweł, chociaż wystawił nam Pana Jezusa Chrystusa, właściwie nie Paweł, tylko sam Bóg do naśladowania, a Paweł tą prawdę bardzo często podkreśla, to jednak my wiemy, że i apostoł Paweł też o sobie powiedział: naśladujcie mnie, na ile mi ja jest Chrystusowy. Na ile Chrystusowy. Bo każdy człowiek jest w swoim życiu częściowo Chrystusowy, a częściowo i nie Chrystusowy. I cielesny nieraz. Póki jesteśmy w tym ciele, to mamy różne ułomności. I nie ułomności nasze są tym, co może być wzorem dla drugich, ale nasza miara podobieństwa do Jezusa Chrystusa. Dlatego też, proszę braterstwa, jeśli chodzi o reformatorów, jak wspomniałem, no nie sposób byłoby nie wspomnieć reformatorów drugich, ten jeden wielki ciąg ludzi, którzy zajmowali wybitne miejsce. Pewnie, że cała masa ludzi była, którzy w wieku Ewangelii byli naśladowcami Jezusa Chrystusa. Ale były szczególnie wybitne jednostki, które zaznaczały pewne okresy Kościoła. Otóż w objawieniu świętego Jana jest już w pierwszym rozdziale podane, że Jezus Chrystus jako ta uwielbiona istota miał w ręku swoim co miał? Siedem? Tajemnice onych siedmiu gwiazd, którym widział w prawej ręce mojej, i siedmiu świeczników złotych. Siedem onych gwiazd są aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników, któreś widział, jest siedem zborów. Wobec tego ci aniołowie to są te gwiazdy, a świeczniki, między którymi chodził Jezus Chrystus, to jest siedem zborów, ale nie siedem zborów Azji Mniejszej, tak jak tam jest podane, bo my rozumiemy, że te siedem zborów przedstawiają cały okres wieku Ewangelii, siedem etapów, ponieważ charakterystyki tych poselstw, jakie Jan miał napisać do siedmiu zborów, wskazują na charakterystyki Kościoła, historii Kościoła wieku Ewangelii, począwszy od 33 roku aż do końca uwielbienia ostatnich członków ciała Chrystusowego, aż do końca wieku Ewangelii. Dlatego też bracia zastanawiali się nad tym, mądrzy bracia, jak podzielić ten okres, jak zastosować te, że tak powiem, te długości czasów i charakterystyki historii do poszczególnych zborów wymienionych w drugim rozdziale i trzecim objawienia świętego Jana, i doszli do wniosku, że pierwszym takim największym działaczem po Jezusie Chrystusie, po Jego śmierci 33 roku i pokrywający się z charakterystyką kościoła efeskiego, pierwszy kościół efeski, proszę braterstwa, gdzie charakterystyką było, że byli tam pewni Nikolaici, których Pan nie lubił. I ten zbór też nie lubił tych Nikolaitów. Wyraz Nikolaita znaczy Pan nad ludem. Paweł apostoł był szczególnie w tym okresie 33 do 73 roku wybitną jednostką i mamy jego listy, mamy dzieje apostolskie, które wskazują na historię tego człowieka, który od samego początku swego nawrócenia, jak do Damaszku jechał, aż do topora katowskiego miecza, był zapalonym naśladowcą Jezusa Chrystusa, tak jak był kiedyś zapalonym prześladowcą zboru Bożego. Okres, w którym kształtował się przyszły wielki antychryst, w którym to pogaństwo jeszcze nie runęło, ale miało swoją wielką przemoc i prześladowało nowo rozwijający się Kościół Chrystusowy, który swego miejsca szukał właśnie na tej roli ówczesnego, można powiedzieć raczej tego względnie ówczesnego cywilizowanego świata. Smyrna charakteryzuje gorzkość. Gorzkość. To były gorzkie doświadczenia ówczesnego Kościoła. Jan apostoł wskazywał również w swoich listach i w objawieniu świętego Jana, i on też był jednym z tych, którzy cierpieli dla Słowa Bożego i był wygnany na wyspę jaką? Patmos. I tam otrzymał objawienie świętego Jana, przedstawiają nam szczególnie końcowe rzeczy w tym okresie czasu, w którym my żyjemy. Następnym działaczem na polu Ewangelii był już po śmierci apostołów Ariusz, 325 rok. Okres jego ciągnął się aż do następnego, to znaczy Piotra Waldo. Ariusz był raczej taką gwiazdą okresu pergameńskiego, to znaczy ziemskie wywyższenie. Tam już Kościół zaczynał dochodzić do tego ziemskiego wywyższenia. I to był Antypas, świadek wierny i prawdziwy. Antypas to jest antykto, papież. Tam się kształtowała ta nauka wywyższania się, żeby być jakimś ojcem ponad wszystkim generalnym. Dlatego też Ariusz był też prześladowany. On stawał w obronie nauki, że Jezus Chrystus jest człowiekiem, przeciwko kształtującej się nauce o Trójcy, której przedstawiciel był Atanazy. Sprawa ta była bardzo gorąca, ona poszła aż do szczytów. Zrobiono wielki sobór w 325 roku w Nicei. Ariusz tam był potępiony. Następny to był Piotr Waldo. 1160-1378 rok. Jest to okres tiatyrskiego zboru, znaczy przyjemna wolność ofiary. Tak, ci, którzy tam żyli, przyjemną wolnością ofiary byli przed Bogiem Najwyższym. Był to kupiec, nie osoba duchowna. I on zauważył, że w kościelnictwie jest bardzo duży pęd do bogacenia się, a wtedy już Kościół nabrał dużego rozmachu do rozwijania tych właśnie ceremonii najrozmaitszych, pod wpływem których ta prostota pierwotnego Kościoła zupełnie poszła na bok, a Kościół był bardzo potężną instytucją, która miała zewnętrzną okazałość, ale ducha tego prawdziwego nie było. A szczególnie wtedy, gdy Kościół został upaństwowiony za Konstantyna Wielkiego, gdy w 313 roku skończyły się prześladowania rzymskie, gdy potem w następnych latach cesarze znieśli pogaństwo i nakazali chrześcijaństwo, to troszkę ulżyło chrześcijanom w prześladowaniach, ale Kościół stał się coraz bardziej niebezpieczeństwem z innej strony, ponieważ świat zaczął się wlewać i ci powierzchowni chrześcijanie uważani byli za chrześcijan z tej racji, że pod przymusem odgórnym stali się chrześcijanami. Dlatego też cała masa rzeczy były do reformowania i ten Piotr Waldo opuścił swoje bogactwa, posprzedawał wszystko, rozdał ubogim, miał swoich naśladowców, zwolenników, których nazwano ubogimi z Lyonu. Reformacja była we Francji. Odrzucili oni sakramenta i kult zewnętrzny, czyściec, modlitwy za umarłych i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też oni nie mieli, że tak powiem, powodzenia, zostali potępieni przez chrześcijaństwo, oczywiście, które się lubiło bardzo bogacić. Następnym był Wycliffe, 1378, reformacja, teren Anglia. Jest to okres Sardów. Pozostałość, rzecz, z której życie uszło, pozostałość. Co uszło? Jakie życie uszło wtedy z Kościoła? A te duchowe uszło. A pozostało tylko to zewnętrzne. Dlatego też Wycliffe również wystąpił przeciwko sprawom, które narosły w Kościele, a więc przeciwko transsubstancji, jakoby kapłan miał moc przemieniać ciało, przemieniać, że tak powiemy, substancję ziemską na substancję ciała Jezusa Chrystusa, a więc wino i krew. Proszę baterstwa, odrzucił on czyściec, odrzucił odpusty, wystąpił przeciwko świętopietrzu. Sobór w Konstancji potępił go i w 1428 roku nawet wykopano jego zwłoki. Umarł naturalną śmiercią, ale po śmierci jego wykopano zwłoki, spalono i wrzucono do wody. Ale Kościół ówczesny otrzymał wielkie błogosławieństwo, bo ten człowiek wyciągnął Biblię z tych właśnie worów i przetłumaczył Pismo Święte na język angielski. To był Wycliffe. Z jego pism czerpali potem materiał inni. Jeden po drugim czerpali z jego pism siłę, umiejętność. I w Polsce też byli tacy, którzy pisma Wycliffe'a propagowali na najwyższych miejscach w uniwersytecie. Szóstym był, proszę baterstwa, Luther. W międzyczasie był jeszcze Hus, Savonarola. Savonarola nie występował przeciwko naukom. On występował przeciwko bogaceniu się i życiu świeckiemu. Ale jeżeli wystąpił przeciwko ognistymi kazaniami, pociągając za sobą lud, to wystąpiono i przeciwko niemu. I proszę baterstwa, ten człowiek zginął na stosie. Był jeszcze Hus. On nie zaznaczył okresu, bo zaznaczył przed nim Wycliffe, ale on spis Wycliffe'a wyciągnął naukę. To był profesor na najwyższym szczeblu, uczący jeszcze drugich duchownych. Jego pociągnięto do odpowiedzialności i spalono na stosie jak heretyka. Maria Konopnicka uczciła postać tego człowieka pięknym wierszem Jan Hus, którego nieraz słyszeliśmy już. Proszę baterstwa, jeśli chodzi o Lutra, to jest okres filadelfijski, bratnia miłość. Luter natomiast wystąpił, mając już poprzedników przed sobą i mając utorowaną drogę do reformacji, bo to tamci to byli tylko poprzednikami reformacji. Tam jeszcze więcej ich było. A Luter już korzystał, proszę baterstwa, i z Wycliffe'a, i z innych reformatorów. I on był człowiekiem, który bardzo poważnie traktował swój stosunek do Boga. Nie miał spokoju sumienia. Chciał być przed Bogiem w jakiś sposób usprawiedliwionym. Starał się najrozmaitsze pokuty, pielgrzymki i na kolanach gdzieś tam w Rzymie odbywał drogę tą, co Jezus, do Piłata. Ale jak w Rzymie był, to się zastanowił, że tam nie ma pobożności. Szukał tego w Piśmie Świętym, jeszcze będąc świeckim człowiekiem, ale nie mógł jeszcze tam się wszystkiego dopatrzeć. Potem wstąpił, stał się zakonnikiem, odseperował się, ale i tam w tym zakonie też nie znalazł spokoju. Potem jako profesor, bo on już był profesorem, bardzo uczonym człowiekiem i był właśnie w tym zakonie potem dopiero zauważył, gdy tak się czołgał na kolanach, że tam jednak apostoł Paweł powiedział, że z uczynków nie bywa usprawiedliwiony człowiek, ale z wiary w Jezusa Chrystusa. I gdy on te uczynki robił, to tam przypomniał się ten tekst, a to opatrznościowa sprawa. I potem zaczął tą sprawę studiować coraz bardziej i bardziej zauważył, że spokój sumienia można tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie przez najrozmaitsze uczynki, a szczególnie modne wówczas były datki pieniężne na konto grzechów. Tecel rozjeżdżał się po całym chrześcijaństwie i mówił, skoro pieniądz brzęknie w skrzyni, dusza w niebo skok uczyni. A więc zbierał pieniądze, bo papieżowi były potrzebne pieniądze na budowanie Bazyliki Świętego Piotra. Po całym chrześcijaństwie uczyniono panem życia i śmierci papieża i papież rozgrzeszał, ale za pieniądze miał swoich emisariuszy. I to doprowadziło do protestu Lutra. Luter może w innych, że on jeszcze czuł się dobrym katolikiem, ale uważał, że trzeba troszkę oczyszczać ten katolicyzm. I do tego doszło, że on w 1517 roku przybił aż 95 tez. Przybił i wezwał wszystkich na dyskusję. Proszę braterstwa, on nie wiedział, jakie skutki tego będą. Myślał, że przyjdą do niego, będą dyskutować, a te tezy rozeszły się po całej Europie. Wszędzie zaczęto mówić. Nie tylko wysocy ludzie, ale do najniższych dołów zaczęto o tym mówić. Papież się dowiedział, zaczęto atakować go za to i summa summarum ten człowiek zauważył, że wysunął się poza ramy Kościoła katolickiego, już jest na brzegu. Jeszcze tylko ekskomunika i go zrzucą. I tak się stało. Proszę braterstwa, nastąpiła ekskomunika. Najpierw mu powiedziano, że za taki i taki czas, zdaje się 60 dni, masz odwołać wszystko, a jak nie, to ekskomunika. A ponieważ ten spalił bullę, ekskomunika przyszła, ten z bullą zrobił to samo. Rok 1521 zaznaczył się tą właśnie reformacją. Reformacja 1517 już od tych tez może być, ale faktyczne rozdzielenie na reformację faktyczne było od roku 1521, gdzie sprawa była już przed papieżem i przed samym cesarzem postawiona na ostrzu noża i Luter powiedział, że on nie może postąpić dalej. Takie jest jego stanowisko poparte Pismem Świętym. Okres ten trwał długo. Od 1517 aż do okresu siódmego reformatora, którego my uważamy, nie wszyscy, ale my, że był to właśnie pastor Tazer-Russell. On był w okresie tak zwanym laodycejskim. Laodycja znaczy sprawiedliwość dla ludu. Tak jak pierwszy okres efeski był pod Nikolaitami, pan nad ludem, tak samo ostatnie sprawiedliwość dla ludu. I my widzimy ten pęd, tą wolność, dążenie do wolności tych narodów uciemiężonych i wyzwalanie się od wszelkiej władzy zewnętrznej. I to wyzwalanie będzie aż do tej pory, aż w ogniu anarchii zginie wszelka władza zła tego świata sformowana przez rządy diabelskie. Dlatego też my widzimy, że to, co jest powiedziane o naszym bratu Russellu, to wszyscy badacze Pisma Świętego zgadzają się z tym, co jest powiedziane właśnie w Ewangelii Mateusza 24-45. Któryż wtedy jest sługa wierny, roztropny, którego postanowił padł nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm na czas słuszny? Wszyscy zgadzamy się, że wielką ilość pokarmu otrzymaliśmy stopniowo od roku 1874, który zaznacza właśnie wtóre przyjście naszego Zbawiciela i ten człowiek opatrznościowy dał tyle materiału, że do dziś nie wyobrażamy sobie, gdybyśmy nie mieli tych pism, które spod jego pióra wyszły. Był bardzo płodny pisarz i bardzo mądrze, po prostu rozumiał Pismo Święte. On był bardzo pokornym. Bracia w siódmym tomie przyrównują jego osobę nawet do tego Ezechiela, który tam był. Ezechiel przeciwko chrześcijaństwu się wypowiadał. Tak, u Ezechiela w trzecim rozdziale, a w wierszu dziewiątym jest powiedziane: uczyniłem czoło Twe jako diament i twardsze nad skałę. Nie bójże się ich, ani się lękaj twarzy ich przeto, że są domem odpornym. Tak, on wystąpił przeciwko chrześcijaństwu, gdy zauważył w którą obecność pańską, zawołał przedstawicieli, przedstawił im świadectwo, lecz oni nie przyjęli. I od tej pory chrześcijaństwo, że tak powiem, jest wyrzucone, odrzucone. Prawda idzie swoim torem. Jak ktoś zostaje na miejscu, prawda idzie dalej. Również bracia w siódmym tomie cytowali to, co jest u Ezechiela w 33 rozdziale powiedziane, też zastosowali do niego. Ale ty, synu człowieczy, słuchaj, synowie ludu twojego często mówią o tobie około ścian i we drzwiach domów i mówi jeden do drugiego i każdy do bliźniego swego, mówiąc: pójdźcie, posłuchajcie, co za słowo od Pana wyszło. I schodzą się do ciebie tak, jako się schodzi lud, i siadają przed obliczem twoim jako lud mój i słuchają słów twoich, ale nie czynią. A choć je sobie usty swymi smakują, wszakże za szkaradnym zyskiem swoim serce ich chodzi. A oto tyś im jest jako pieśń wdzięczna, pięknego głosu i dobrze umiejętnego śpiewaka, słuchając wprawdzie słów twoich, ale ich nie czynią. Lecz gdy to przyjdzie, jakoż to przychodzi, dopiero się dowiedzą, że prorok był w pośrodku nich. Bracia do niego to stosowali. A czy on był prorok? W znaczeniu takim natchnionym, jak kiedyś byli prorocy, to nie. Ale w znaczeniu takim, że on był nauczycielem nieprzeciętnym, to był. Proszę braterstwa, nawet pokażemy jego, że on był prorokiem w równoległości. Zastanawiając się nad jego, że tak powiemy, pracą, to musimy zauważyć, że on był bardzo pracowitym człowiekiem. Jego pracowitość była wzorowa. Czytamy tak o nim. Jak wiele pastor Russell dokonał pracy, trudnym jest do uwierzenia i wątpliwe, czy ktokolwiek z żyjących ludzi coś podobnego dokonał. W 20 roku jego życia pewien właściciel nie chciał zrobić z nim kontaktu na wynajęcie pewnego lokalu, ponieważ mniemał, że on umrze pierwej niż skończy się termin kontraktu. Przez 50 lat cierpiał na ustawiczny ból głowy spowodowany upadkiem, gdy był młodzieńcem, a przez 25 lat cierpiał na hemoroidy, wskutek czego w najwygodniejszym nawet krześle nie mógł należycie odpocząć. Jednak w ciągu 40 lat przejechał około 1 000 000 mil, wydał 30 tysięcy kazań, z których niektóre trwały 3 godziny. Napisał około 50 tysięcy stron wielkości książki 5 na 7,5, a wszystko to było tłumaczeniem Pisma Świętego. W niektórych razach spisywał po 1000 listów miesięcznie, zawiadywał każdym wydziałem pracy ewangelicznej, która się rozchodziła po całym świecie, przy czym posługiwał się 7 mówcami. Osobiście ułożył najwspanialsze scenario opisy biblijne do obrazów ruchomych, jakie były kiedykolwiek pokazywane. Oprócz tej mozolnej pracy zauważono go niekiedy modlącego się przez całą noc w jednej postawie. Pewnego razu przeglądano jego pisma, w których znaleziono 20 511 biblijnych objaśnień. Pisma te były ułożone w porządku biblijnym, wszystkie łatwo zharmonizowane, oprócz 6, które wymagały wyjaśnień. Żaden pisarz, nie wyjmując pisarzy biblijnych, nie miał tak różnorodnych czytelników jak on. Pisma jego wychodziły w 35 różnych językach. W ciągu ostatnich 8 dni swojego życia miał przemawiać w Kalifornii, Kansas, Oklahoma, Nebraska i New Yorku. A chociaż było widocznym, że umiera z nadzwyczajnego wysiłku spowodowanego jeżdżeniem i mową, to jednak nie chciał odmówić, by się nie stawić na miejsce pierwotnie umówione, gdzie miał przemawiać, i tak dokonał swojego życia 31 października 1916 roku w drodze do Kansas, miejsca, gdzie miał przemawiać. Gdy miał lat 30, majątek jego wynosił 300 tysięcy dolarów, lecz gdy umarł, nie posiadał żadnych pieniędzy. Ten jego wielki własny majątek, jak i wielkie sumy, które były powierzone w jego ręce, zostały użyte w służbie Bożej. Był on lubiany od wszystkich, którzy postępowali za barankiem. Objawienie 14:4. Po innych szczegółach pastora Russella zobacz pamiątkowy numer strażnicy z grudnia 16 roku. Ta strażnica jest przez nas też przedrukowana i każdy może to zobaczyć. A więc nawet ksiądz ufniarski o nim powiedział, że był niezbyt silnej kompleksji. Organizm dokonał wielu przedsięwzięć. To przeciwnik był, który powiedział o anarchistycznych tendencjach badaczy Pisma Świętego. On był bezinteresowny. Wydał cały majątek, a otrzymywał wspólnie ze wszystkimi 11 dolarów miesięcznie. Umarł nic nie zostawiwszy. Proszę braterstwa, chcielibyśmy streścić chociaż pokrótce pracę jego tomu, jego dzieła. Jak różnorodne tematy Pisma Świętego poruszał i jakie bogate komentarze do tego dawał. Przede wszystkim dzieła jego są ujęte w 6 tomach. 7 tom, który wydali bracia, jest bardzo dużo, że tak powiemy, bardzo dużo w tym tomie jest wykorzystanych takich pism, które wyszły już nawet po wydaniu tych 6 tomów. A więc 1 tom, Boski Plan Wieków, wydany w 1886. Nakład 5 382 000. Dużo. Możemy zauważyć, jakiego rozmachu była to praca. Jaka tematyka tam była. A więc noc grzechu zakończy się porankiem radości. On pokazał różnicę między uczciwym badaniem Pisma Świętego a takim teologicznym podejściem do zagadnień. On podszedł do Pisma jako człowiek nieuprzedzony, bez okularów sekciarskich. I wykazał, że znajdujemy się przy końcu panowania grzechu i śmierci jako tej wielkiej nocy, a przychodzi poranek, który dla wszystkich ludzi zaznaczy się czasem naprawienia wszystkich rzeczy. Wykazał również w tym tomie istnienie inteligentnego Stwórcy, którego dziś szczególnie tak ludzie kwestionują i mówią, że to natura. On wykazał, że istnienie takiej inteligentnej istoty jest bezwzględną prawdą. On wskazał również na Biblię, tak jak wszyscy reformatorzy, że ona jest jedynym źródłem objawienia Bożego. Wykazał jej bezstronne świadectwo, która nie gloryfikuje swoich ulubionych, że tak powiemy, bohaterów, ale wykazuje ich wady na równi z wadami ludzi, którzy są przeciwnikami Boga. Wykazane są tam również epoki i dyspensacje. To jest piękne zrozumienie planu boskiego, gdy człowiek na cały plan boski i postępowanie może spojrzeć, że tak powiemy, okiem fachowca, okiem inżyniera, technika, który wszystko ma narysowane. Bo plan boski jest wyraźny, Bóg jest wielkim naukowcem i on w sposób naukowy podszedł, żeby wytłumaczyć działalność boskiego ducha w całej historii ludzkości od upadku aż do naprawienia wszystkich rzeczy. Wskazał, że tajemnica, która była zakryta od wieków, to jest Chrystus, głowa i ciało. Że ta tajemnica ma być w niedługim czasie dokonana. On wykazał, w które przyjście Chrystusa, jego cel, naprawienie wszystkich rzeczy. Że on nie miał przyjść po tysiącleciu, jak wszystkie denominacje chrześcijańskie uczą, ale przed tysiącleciem miał przyjść jako wielki odnowiciel. Dlatego też zrozumiał, że to jest nadzieja Kościoła i świata, te właśnie, w które przyjście Jezusa Chrystusa, w którym Kościół nie zaraz po śmierci, jak wszyscy nauczają, ale miał otrzymać swoje zmartwychwstanie w którym przyjściu naszego Zbawiciela. On również tam poruszył wspaniały temat, który do dzisiejszego dnia ludzi myślących frapuje. Dopuszczenie złego. Dlaczego zło jest na świecie, skoro istnieje inteligentny stwórca? A on wykazał, że Bóg dopuścił zło jako dobry ojciec, aby ludzkość doświadczając złego, umiała obrać drogę sprawiedliwości, gdy przyjdzie czas Królestwa Bożego, o który się modlimy, a ludzie mieli dostateczną, że tak powiemy, dostateczne doświadczenie, gdy przyjdzie czas właściwy. On tam wykazał na sądny dzień. Sądny dzień to jest czymś w kościelnictwie, przed którym ludzie drżą, boją się. A on wykazał, że ten sądny dzień to jest coś, co w psalmie pisze, że z klaskaniem należy oczekiwać, z wielkim pląsaniem, że sądny dzień ma przyjść, a Bóg przez Jezusa Chrystusa, który był tak miłosierny i dobry, będzie rządził. Wskazał na okup i na restytucję jako prosty wynik okupu złożonego w ręce ojcowskie przez naszego Zbawiciela. Wskazał również tam na różnicę natur. Ludzie rozumieją, że każdy człowiek ma duszę nieśmiertelną, a on wskazał, że nieśmiertelność to posiada Bóg sam, Jezus Chrystus i będzie posiadał Kościół. A wszyscy ludzie są śmiertelni. Umierają, idą do grobu. Im świeczek nie potrzeba. Ani żadnych mszy za ich duszę. Nie siedzą w żadnym czyśćcu. Tylko śpią w prochu ziemi i oczekują swego przebudzenia. Tak. On wykazał tam na trzy drogi. Droga szeroka, która wiedzie na zatracenie, którą idzie świat. Wąska droga, którą idą poświęceni Bogu, która ciągnie do żywota. Nie tak jak szeroka, która wiedzie na zatracenie. I będzie wielki gościniec świątobliwości, gdy przyjdzie Królestwo Boże. A tam i ślepy nie zbłądzi. Wszyscy będą maszerować. Będzie jeden wielki marsz do życia wiecznego, którego ludzkość straciła w Adamie, a w Jezusie Chrystusie odzyska. Wskazał również w tym tomie na królestwa tego świata. Wskazał również na Królestwo Boże, które przyjdzie, gdy rządy tego świata całkowicie pójdą w gruzy. Gdy ten kamień miał uderzyć i zdruzgotać jak posąg Nabuchodonozora. Wskazał również w tym tomie na wielki dzień Jehowy, który miał przy końcu wieku przyjść jako ucisk, jakiego nie było. Miała to być walka, miał to być ogień, którym spłonąć miał stary porządek rzeczy. Miała to być walka żywiołów tego świata, żywiołów, finansjery, arystokracji, królestw, królów rządzących i z drugiej strony tych dołów rządzących, robotników, z którymi miało być wielkie starcie. Drugi tom, nadszedł czas, 1889 rok. Proszę braterstwa, nakład tego do 1919 roku wynosił 2 245 000 egzemplarzy. Też dużo. Proszę braterstwa, tam wykazał na czasy i chwile od Boga naznaczone. To jest ważne, ja bym każdemu radził to przeczytać. Czasy i chwile od Boga naznaczone. Nawet badacze Pisma Świętego potrzebują sobie odświeżyć te rzeczy, bo zaczęli pod tym względem chromać. On wykazał tam na chronologię biblijną, która wykazuje, że do potopu upłynęło 1656 lat. Do przymierza abrahamowego 427 lat. Do zakonu 430 lat. Do podziału ziemi 46 lat. Okres sędziów 450 lat. Okres królów 513 lat. Okres pustoszenia 70 lat. Do pierwszego roku pańskiego od spustoszenia 536, a do 1872 od stworzenia Adama upłynęło 6000 lat. A od grzechu upłynęło w roku 1874 6000 lat. To jest chronologia biblijna, na tym taką naukę mamy. Proszę baterstwa, wskazał tam na czasy pogan, tak zwane siedem czasów. O, nawet tu na tym rysunku mamy podane czasy pogan. O, wyliczył, że to jest od 606 roku, gdy naród żydowski stracił swoją autonomię, gdy figuralne królestwo Boże w Izraelu zostało zdruzgotane przez pierwszego króla Nabuchodonozora, za Sedekiasza, ostatniego króla, któremu zostały wyłupione oczy, i od tej pory rozpoczął się olbrzymi period czasu wykazany z dwóch punktów widzenia. Jako siedem czasów karania, również jako te siedem lat, które przeminęły nad zezwierzęconym Nabuchodonozorem. Siedem razy 360 proroczych, każdy proroczy rok ma 360, daje 2520. I te wyliczenie wskazywało na blisko 40 lat przed 1914 rokiem, że w 1914 roku nastanie koniec tego. To był prorok, który przepowiadał naprzód datę, która miała się stać w przyszłości. I 1914 rok zaznaczył się pierwszą wojną światową, z której następne etapy, następne wojny, tak zwane biady, dopełnią całkowitego zniszczenia. Przeszła już i druga biada, 1939 rok, a spodziewamy się jeszcze czegoś innego, co dopełni tego zniszczenia całkowicie. Fakt, że bracia spodziewali się wtedy w 1914 roku całkowitego już zniszczenia, ale proszę baterstwa, widocznie Pan nie dał światła dalszego. Te światło, co mieli, miało wystarczyć na tamten okres czasu, w jakim on żył. Dlatego też ukazał na sposób, w którego przyjścia, że on nie miał przyjść jako istota ziemska, jak się całe kościelnictwo spodziewa, że on przyjdzie jako człowiek. Widoczny, bo on powiedział, że świat mnie już więcej nie ogląda, a wy mnie będziecie oglądać. Gdy przyjdzie Syn Człowieczy, czy zobaczy wiarę na ziemi? To znaczy, że gdy miał przyjść Chrystus, to nie miało być nawrócony cały świat, ale miało być przeciwnie, bardzo źle. I ten cały świat miał być zniszczony jako zły. I to miało być właśnie we wtórym przyjść. On tam wykazał różne sposoby, w jaki sposób, w które przyjście miało być objawione. On wskazał w tym tomie na wielki jubileusz ziemi, który rozpoczął się w roku 1874. On wykazał piękno planu Bożego w równoległych dyspensacjach. Proszę baterstwa, od śmierci Jakuba do śmierci Chrystusa i od śmierci Chrystusa 1845 lat od aż do 1878 roku, tak zwany dwójnasób. Równoległe dyspensacje, równoległość żniw wykazał wielką symetrię w boskim właśnie rozrządzeniu czasu. W tym tomie również wykazał przyjście Eliasza. Kwestia Eliasza była i jest do dzisiaj zrozumiana bardzo mizernie. A ten zrozumiał, że to jest historia wieku Ewangelii, historia reformacyjnego Kościoła, który miał właśnie poprzedzić przyjście Chrystusa w chwale. Wykazał również w tym tomie czasy pogan, człowieka, grzechu. Ten system, który się cieszy wielkim poważaniem, to ten człowiek wykazał, że to jest właśnie człowiek grzechu, antychryst, on syn zatracenia. Jest to system papieski, na którym rzadko kto się może poznać. Nawet dzisiejsi protestanci, którzy protestowali kiedyś, mówi, że to jest antychryst. To dzisiaj z tym antychrystem chcą się co? Chcieliby się razem w objęcia wziąć, ale ten antychryst zawsze się uważa za wyższego. On mówi, tak, wy się tam łączcie, ale ja z wami nie. Wy do mnie, nie ja do was. I tu jeszcze jest taka utarczka. Ale tak jak matka do córek ma miłość, a córki do matki, tak i oni do siebie lgną i przychodzi czas tej wielkiej ekumenii, która również w tych tomach była przewidziana, co będzie wielką godziną pokuszenia i wielkim niebezpieczeństwem już na czasie jak najbardziej. Trzeci tom, przyjdź królestwo twoje, proszę baterstwa. W roku 1891 nakład do 1919 roku wynosił 479 tysięcy, a więc blisko 500 000. A więc jakie finansowe wydatki były i jak trzeba było wówczas zrobić ten wielki rozmach dla rozpoczęcia tego żniwa pojętego w najszerszym tego słowa znaczeniu. W tym tomie wskazał na wielki dzień przygotowania do naprawienia wszystkich rzeczy. Wskazał na różne daty. Wskazał na wypełnienie się proroctw Daniela, 11 rozdział, 12. A szczególnie ten dzień przygotowania, ten czas przygotowania, który rozpoczął się w 1799 roku po upadku wielkiej władzy papieskiej, złamania go przez Napoleona i wykazania światu, że ten, który rządził z ramienia Bożego i zaprowadzał rzekome królestwo, to jest zwykłym jego więźniem. I nie ma żadnej mowy o królowaniu, bo Chrystus królujący do więzienia dać się nie da się wziąć. Dlatego też dopełnił ten wielki, mały człowiek, ale wielki w swoich czynach tej reformacji, którą ludzie zapoczątkowali Słowem Bożym, a on zakończył czynem, że wykazał całemu światu próżność pretensji papieskich, że oni rządzą z ramienia Bożego jako Chrystus na ziemi żyjący. Jeden w tabernakulum, a drugi królujący w Rzymie. On wskazał na dni wyczekiwania proroctwa, na 1260 dni, 1290 wspomnianych w 12 rozdziale objawienia i na 1335 dni, które liczono 539 roku od powstania tej obrzydliwości spustoszenia, dają nam lata 1799 jako początek przygotowania, przyprowadzania do królestwa całego świata, bo Królestwo Boże miało przyjść momentalnie, ale pewien dystans wprowadzający miało mieć. 1829, który wskazuje na ruch Millera, poprzedzający ruch właściwy badaczy Pisma Świętego i rok 1874 jako wtóre przyjście naszego Zbawiciela. W tym czasie miała rozmnożyć się umiejętność, proszę baterstwa, oczyszczenie świątnicy miało być z plugawych błędów papiestwa, licząc od 454 roku przed naszą erą, od wyjścia słowa od zbudowaniu Jeruzalemu, 2300 daje 1846 rok, ruch Millera, który wskazał i początek również formowania się tego obrazu bestii, to znaczy związek ewangeliczny kościołów, który rozpoczął się w 1846 roku, który spotężniał jako ekumenia i jako Rada Kościołów, powstał w 1948 roku, a teraz się wiąże jeszcze silniej i plata się w sprawy tego świata, aby wspólnie ze światem być potępionym. przybaterstwa wykazał tam na tą obrzydliwość spustoszenia, jaką jest niestety, ale ta msza. A my rozumiemy, że ta obrzydliwość spustoszenia ma się jeszcze ukazać w innej wersji. Nie tylko przeciwko, jako bunt przeciwko ofierze Chrystusa, usunięcie jej na bok, ale względem ofiary Kościoła też. Wskazał na czas żniwa oraz dzieło żniwa, które się wtedy rozpoczęło przez właśnie tak wielką pracę głoszenia Ewangelii, jak przedtem jeszcze czystego głoszenia nie było. Wskazał, proszę braterstwa, również na przywrócenie Izraela. To jest ciekawy temat. Jeden z wielkich, ciekawych tematów Pisma Świętego, że ten naród, który ukrzyżował Jezusa Chrystusa i powiedział krew Jego na nas i na dziadki nasze, to miało do czasu tylko być te przekleństwa. Potem miał być odrestaurowany stopniowo i doprowadzony do pierwotnej świetności. Oni mieli poznać Mesjasza, tego, którego przebodli, i po zabraniu Kościoła od nich ma się rozpocząć restytucja ziemskiej fazy naprawienia wszystkich rzeczy. Również wskazał na wielką piramidę. Wielka piramida, która jest bogactwem dat chronologicznych, i to tej chronologii, która jest właśnie w drugim tomie Pisma Świętego, a nie innej. Mógłbym tu wykazać wszystkie daty, jakie są, ale proszę braterstwa, nie za bardzo tak jest czas na to. Przejdziemy dalej. Teraz fakt, że on posługiwał się chronologią. Bracia nieraz mówią, nie, ta chronologia to nie jest dobra, trzeba tutaj odjąć, tam trzeba dodać, i to wszystko zupełnie inaczej wychodzi. A ja chciałbym pokazać na pewne sprawdziany, które pokazują, że ona jest słuszna. Jakie to sprawdziany? Otóż przymierze abrahamowe było 2045 lat przed naszą erą. Jeżeli w jedną i drugą stronę pociągniemy 2081 lat, to tutaj sięgniemy, proszę braterstwa, grzechu, a tu sięgniemy 36 roku Korneliusza, gdy naród żydowski został odrzucony. Te nasienie abrahamowe, które się rozwijało, bo te 2081 lat to było bez nasienia, Bóg nie czynił żadnej próby robienia nasienia, a potem nasienie abrahamowe rozwinęło się i zostało co? Odrzucone w 36 roku. Dlaczego takie równe 2081 lat? To jest jeden sprawdzian. Czy to przypadek? Ostatni obchodzony jubileusz był w 626 roku, obchodzony przez Żydów, a jubileusz był rzeczą bardzo ważną, czas naprawienia wszystkich rzeczy. Jeżeli od 626 roku rozciągniemy znów takie dwa koła, proszę braterstwa, po 2500 lat każdy, to jeden sięgnie końca dnia Adamowego, a drugi, proszę braterstwa, dosięgnie do 1874 roku, początek dnia tysiącletniego Chrystusa. A więc środek, jubileusz figuralny, w tą stronę początek tysiąclecia Chrystusa, a tu koniec królestwa tysiąclecia Adama, proszę braterstwa. Niewola babilońska, 606 rok przed Chrystusem, o tam jest 606. Niewola babilońska jest, proszę braterstwa, środkiem, gdzie 2520 w każdą stronę da znów, tutaj zaczepiło koniec tysiącletniego dnia Adama, a tutaj zaczepia o 1000 lat liczono od 1914 roku. I znów mamy piękne 2520 i 1000 na końcu. To, proszę braterstwa, są symetrie piękne. Tak samo jak śmierć Chrystusa, 33 rok, zaznacza również połowę drogi. Jak weźmiemy znów tak w jedną stronę 1845, to tu sięgnie śmierć Jakuba, który miał 12 synów, a tu śmierć Chrystusa, który miał 12 apostołów. A tu sięgnie aż do łaski, która rozpoczęła swój marsz w narodzie żydowskim 1878 roku. To jest dwójnasób, proszę braterstwa. To są sprawdziany, które są dla wiary wystarczające, żeby taką chronologię podaną przyjąć. Proszę braterstwa, czwarty tom, walka Armagedonu. Wytłumaczenie słów Menemenetekel Ufarsin, że wielkie niebezpieczeństwo wisi nad całym chrześcijaństwem, że te całe chrześcijaństwo składa się z Babilonu, jest to Babilon, matka i córki. On był reformatorem nie tylko dla Rzymu, ale dla wszystkich, również protestanckich systemów, które oderwały się od matki, ale stworzyły swoje sekty, stanęły w miejscu i nie poszły dalej. I każda mówi, ja. I tych sekt jest dużo. Wykazał na konieczność i sprawiedliwość dnia pomsty, że ten dzień pomsty musi przyjść, że chrześcijaństwo jest odpowiedzialne. Odpowiedzialne jest za to, co otrzymało. A komu więcej dano, od tego się więcej odda. Dlatego zniszczenie dotknie najwięcej chrześcijaństwo. Wykazał na Babilon, który jest przed wielkim sądem, przed sądem, przed całym światem. Wykazał jego pomieszanie religijne, społeczne i polityczne. On wykazał na przygotowanie elementów na wielki dzień boskiej zapalczywości. Jakie to te elementy? Elementy rewolucyjne, anarchistyczne, które na nic nie patrzą, ale starają się obalić stary porządek rzeczy. A widzimy, że we której obecności te elementy szczególnie miały możliwość się organizować socjalizmu, który jest, był utopijnym, w potężny, zjednoczony system, który się zmówił, stworzył partię i rozpoczął system propagandy i walki na wszystkich odcinkach z ludźmi bogatymi i rządzącymi. I ten system doprowadził do tego, że największe potężne mocarstwo, jakie było Rosja carska, upadł. A to jest wzór na to, że ma upaść wszystka władza. I my widzimy, jak ten potężny system wszędzie podkopuje, wszędzie robi tym samym wypróbowanym sposobem, jak w Rosji, tak robi w całym świecie. Bo przychodzi czas, że musi upaść wszystko. Są pewne narzędzia, które Bóg używa i musimy widzieć tą działalność, że ona jest od tego wielkiego odnowiciela, który chce najpierw pozbawić bogaczy prawa, a potem dopiero rozdać wszystko na równi wszystkim ludziom. Dlatego też, aczkolwiek ateizm z jednej strony to jest ateizm, ale z drugiej strony widać, że ta armia wielka pańska tam w tomie jest powiedziane, to tam Bóg nie patrzy na przekonanie osobiste, na wiarę czy nie, na niewiarę. Będzie zastosowana walka, taka jest jak zwykle walka każda. Czy generał to patrzy na to, jak kto wierzy? On patrzy na to, jak się kto bije. Dlatego też nie myślmy, że ateista już nie może wykonać swojego dzieła na usługach Bożych. Przeciwnie, ci nawet, którzy myślą, że z Bogiem walczą, to oni w ręku Bożym jego dzieło wykonują. Bóg jest takim mądrym właśnie działaczem. On wykazał nawołania żeńców. Wykazał na te starcie nieodwołalne. On wykazał również różne środki zaradcze i znikomość tych środków w celu leczenia tego starego Babilonu. Wskazał na walkę Wielkiego Dnia, na armię pańską, na te elementy właśnie, które tak jak kruki latające pośród nieba mają przyjść, aby jeść wszystko te pozostałości po wielkiej walce pańskiej. Wskazał również na wielkie proroctwo naszego Pana, na ustanowienie Królestwa Jego. Proszę Paterstwa, piąty tom wskazuje na pojednanie. Jedna rzecz z rzeczy najpiękniejszych dla ludzi chcących pojednania z Bogiem. Wykazał na Boga jako autora pojednania. Wykazał Jezusa Chrystusa, kim On jest, czy tak jak wszyscy myślą, że jest Bogiem samym. Czy tylko człowiekiem niedoskonałym był. Wskazał, że to był doskonały człowiek i jako taki złożył pokup za pierwszego człowieka. wskazał na Jezusa Chrystusa jako na tego, który jest pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, wskazał na to, kim jest człowiek, czy to jest istota nieśmiertelna, która po śmierci się smaży, męczy, zlennie zakosztowuje niebiańskich rozkoszy, czy też może w czyśćcu siedzi i można ją wykupywać przez modlitwy, msze i tak dalej. Wskazał również na cienie przybytku lepszych ofiar. Ale to już trudno, jest taki szeroki materiał, jakim interesował się, jaki komentował brat Russell, wszystko powiedzieć. Wskazał na w szóstym tomie na nowe stworzenie, wskazał na dzieło powołania Kościoła, jego porządek, karność, prawo, sabat, chrzest, jego Wielkanoc, jego mężowskie i inne zobowiązania, wskazał na nieprzyjaciół tego nowego stworzenia, nowe stworzenie, to znaczy coś nowe, co Bóg stwarza, wskazał na obecne dziedzictwo i na przyszłe dziedzictwo zmartwychwstania w chwale czci i nieśmiertelności. Również wydał tak zwaną fotodramę stworzenia, gdzie w sposób zilustrowany obrazami cały plan zbawienia również też był wyświetlany i w wielu egzemplarzach i miejscach pokazywany. Dlatego też czytaliśmy Pamiętajcie na wozu. Chcieliśmy jeszcze na podstawie tego rysunku wykazać jego szczególne położenie, ponieważ plan Boży jest, że tak powiemy, symetryczny i piękny. Chciałbym tu wykazać na specjalną działalność pewnego z proroków. Otóż prorok Jeremiasza już w pierwszym rozdziale, na samym początku i w pierwszych trzech wierszach, słowa Jeremiasza, syna Hylkijaszowego z kapłanów, którzy byli w Anatot, w ziemi Benjamin, do którego przyszło słowo pańskie za dni Jozjasza, syna Amonowego, króla judzkiego, 13 roku królowania jego, i stało się za dni Joakima, syna Jozjaszowego, króla judzkiego, aż do skończenia 11 roku Sedekiasza, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do przeprowadzenia Jeruzalemczyków miesiąca 5. Stało się, mówię, słowo pańskie do mnie. A więc Jeremiasz otrzymał słowo pańskie i według tych przesłanek chronologicznych, proszę baterstwa, on otrzymał to w 646 roku, ponieważ tu pisze 13 roku królowania Jozjasza. Jozjasz królował, proszę baterstwa, w 659 roku, 13 rok minus 13 jest 646. Ponieważ 606 rok, który już znamy, był rokiem zawojowania narodu żydowskiego, ostatecznego położenia kresu jego królowaniu w Judei, bo przedtem jeszcze upadło 10 pokoleń, ale tu Sedekiasz został zdetronizowany i Nabuchodonozor zawojował, rozpoczął się wtedy czas pogan 2520 lat, to jeżeli to jest 606, to 646 daje nam 40 lat wstecz. 40 lat wstecz tutaj Jeremiasz otrzymał ducha i zaczął prorokować. I pisze, że on prorokował aż do 11 roku Sedekiasza, to jest właśnie do tego roku ostatniego jego panowania, i aż do przeprowadzenia Jeruzalemczyków, czyli kwestia nawet miesięcy jest tam pokazana, jesień. Dlatego też, jeżeli patrzymy na Jeremiasza, to widzimy, że była szczególna jego działalność. To był prorok, który był prorokiem przeciwko Żydom. Przeciwko kapłanom, królom i przeciwko całemu narodowi. Jeżeli weźmiemy tutaj w równoległości 40 lat, to dziwna rzecz, że jest rok 1874, no i chociaż wszyscy badacze brali w tym udział, to jednakowoż naczelną jednostką był jednak ten brat Russell. My tego, proszę baterstwa, rysunku nie jesteśmy w stanie zmienić, bo tak jest. Chociaż ktoś z braci mógł to narysować, ale to jest podyktowane Pismem Świętym. To był Jeremiasz, proszę baterstwa. A tu pokazuje, że to był Rusel. Proszę braterstwa, więc jeżeli my tak z tego punktu widzenia patrzymy, to brat Rusel był prorokiem. Czy tamten nie był prorokiem? Był. Czy on nie przepowiadał, że padnie to wszystko? Przepowiadał. A czy Rusel nie powiedział, że padnie wszystko? Czy nie wskazał na 14 rok? Też wskazał. Stało się. Jeremiasz bezbłędnie powiedział. I Rusel też naprzód mówił o dacie przyszłej. I jako taki to był prorokiem. Tylko jasne, że on nie był prorokiem natchnionym, ale on był badaczem proroctw i w równoległości to jest prorok. Bo Pismo Święte w wyrazie prorok to określa nie tylko tych jasnowidzów, którzy jasno widzieli, tak jak prorocy byli, ale wyrazem prorok określa również tych, którzy prorokują, przemawiają i na podstawie proroctw tłumaczą. Możemy nawet powiedzieć, że ci, którzy przez Ducha Świętego tłumaczą znaczenie tego, to są wyższymi jeszcze od tamtych, którzy nie rozumieli, a prorokowali? Wyższymi prorokami. Dlatego też nie dziwmy się, jeżeli właśnie wyraz prorok może być stosowany nawet do tych, którzy właśnie i do brata Rusela, który mówił na przyszłość tę rzecz. Tylko musimy zrozumieć, jakie znaczenie jest prorok. Teraz zauważmy. Jeśli chodzi o te okresy, okres Lutra, no to było od początku XVI wieku, aż się skończył, gdzie? Za Rusela, 1874. Czy Luter żył przez cały ten okres czasu? Luter żył przez cały okres czasu? No nie. Przecież to było kilkaset lat. Czy tam nie było jednostek, które jeszcze można powiedzieć uzupełniały jeszcze dzieło Lutra? Tam były jednostki, które jeszcze wyraźnie nieraz w niektórych miejscach rozumieli jak Luter. Choćby Zwingli, reformator szwajcarski, lepiej rozumiał kwestię transsubstancji jeszcze niż Luter. Bo Luter powiedział Zwinglemu: to jest ciało moje i to jest. A Zwingli powiedział: to przedstawia ciało moje. Nie, jesteś innego ducha. To znaczy, że reformatorzy, oni tyle, ile im Pan dał, to oni robili, prawda? Ale drugiemu dał więcej, a trzeciemu więcej, bo światłość im dalej, tym jaśniej świeci. Ale Luter zrobił ten wielki wyłom, bo to był bardzo energiczny, bezwzględny człowiek i silnie wierzący. I on zapoczątkował okres, ale to nie znaczy, że ta jego nauka nie wymagała uzupełnień. Bo gdyby ktoś stanął tak jak Luteranie, że tylko Luter i więcej nic, to się tworzy co? Sekta. Proszę braterstwa, dlatego też ja chciałbym powiedzieć, ponieważ bracia nieraz rozumieją. Z chwilą, gdy brat Rusel umarł, już żadnych korekcji być nie może, bo to był siódmy, a ktokolwiek by korekcję robił, to już chce być ósmy, a ósmego nie ma. Proszę braterstwa, bez ujmowania czci bratu Ruselowi mogą być korekcje. A niemniej on jest tym, który rzucił światło na cały okres. Te korekcje nie likwidują tego, co było, tylko dalej uzupełniają te same światło. Chciałbym tu wykazać, jak ono się samo narzuciło, te światło dalsze. O choćby to, że brat Rusel umarł w tym roku i był zdezorientowany, bo myślał, że rok czasu i tu się wszystko obali. A obaliło się? Nie. Potrzebna korekcja? Potrzebna. Jak ta korekcja wygląda na dzisiejszy czas? Bardzo prosto. Patrzmy, bracia. Tutaj w 606 roku rozpoczęło się 70 lat spustoszenia, które zakończyło się dnem spustoszenia narodu żydowskiego, był właśnie ten upadek Babilonu i edykt Cyrusa, który pozwolił im wyjść i osiągnąć z powrotem swoją wolność.
a 70 lat w równoległości od 1914 prowadzi nas do 1984 roku. I tak jak tu Cyrus, król edykt wydał wolnościowy nie tylko dla Żydów, ale dla wszystkich narodów, a Cyrus znaczy co? Słońce, przedstawia Chrystusa. Tak tu na podstawie tej równoległości, to jest prosta równoległość, należy się spodziewać rządów Cyrusa 1984, początek ziemskiej fazy Królestwa Bożego. Proszę braterstwa, jest ciekawa rzecz, że Babilon to nie upadł tu i nie mógł upaść tu. Bo Babilon dopiero upadł tu. Bo Cyrus, jak obalił Babilon, to dopiero po upadku Babilonu wydał edykt. Dlatego też Babilon tu upadł. I Babilon upadnie tu. Pierwszego roku królowania dopiero wydał Cyrus. Więc proszę braterstwa, to jest ta korekcja. Bratuszel nie wiedział, że jest 70 lat przed nim. I bracia nie wiedzieli. Ale gdyby bracia wiedzieli, że jeszcze 70 lat będzie do faktycznego końca, to mieliby tą energię pracy, jaką mieli tu? Nie. Powiedzieliby sobie, o jak tyle lat jeszcze, o to ja mam czas, ja poczekam. Ale że Pan im zakrył ten okres, to oni tutaj zrobili potężny wysiłek i zaakcentowali ten początek i Bóg im dał, spełnił się wojna światowa. Ale my przeżyliśmy drugą wojnę światową i widzimy, że przed nami jest jeszcze rzecz i ona jest według tego wytyczonego planu, bo to jest ta sama równoległość, co jest w Biblii, którą w drugim tomie zauważamy. I jest jeszcze pewien szczegół nawet. Tu prorok Daniel, gdy miał upaść Babilon, to on był wezwany przez króla w nocy, żeby stanął przed nim na ucztę wielką, którą miał z tysiącem swoich książąt, gdzie pił wino i profanował naczynia złote i srebrne świątyni, a Bóg się upomniał o te naczynia i ręka się cudownie ukazała naprzeciwko świetnika, żeby każdy wiedział. I tam było napisane Mene, Mene Tekel Ufarsi. Nikt nie mógł wytłumaczyć. Matka powiedziała królewska, tam jest taki człowiek, który kiedyś ojcu twemu wytłumaczył. Wyciągnij go, on ci to wytłumaczy. Daniel wytłumaczył. Mene, Mene Tekel Ufarsi. Zliczył Bóg królestwo twoje i do końca je przywiódł. Zważonyś na wadze znalezionyś lekki i królestwo twoje obejmą Medowie i Persowie. Jeżeli byśmy znaczenie tych słów przełożyli na język babiloński, to w języku babilońskim jest szczególne znaczenie tych słów mene mene tekel ufarsin. Znaczy mina, mina, sykiel i pół miny. Zamienione to wszystko na gerachy, najmniejsza jednostka wagowa i pieniężna, babilońska, mina 1000. Druga mina 1000, sykiel 20 gerach, a pół miny 500 gerach, razem 2520 gerach. Kryje się w tym słowie mene, mene, tekel, ufarsin, 2520. Proszę braterstwa, jeżeli 2520, a Daniel wytłumaczył wtedy tak, zliczył Bóg królestwo twoje do końca i przyjdź, bo to jest liczenie. To jest liczenie, zliczył Bóg. I do końca je przywiódł. Zważonyś na wadze znalezionyś lekki. To była cudowna rzecz, bo on miał tu minę, a tu miał sykiel. To co było? Zważony, jesteś tak jak sykiel wobec dwóch min. Leciutki na wadze. A teraz rozrąbane twoje królestwo będzie. Peres, rozrąbane. To nie znaczy Persja, tylko Peres. Przeciąć. Pół miny. Twoje królestwo będzie pół zniszczone, przecięte. Ale my dziś możemy widzieć, że jest druga tajemnica w tym ukryta. Mina, mina, sykiel i pół miny daje 2520. I to wiecie, bracia, co pokazuje? Pokazuje, że od zniszczenia Babilonu wtedy, kiedy on to tłumaczył, jest 2520
do zniszczenia mistycznego Babilonu.
To swoją drogą 2520 jako czas, jako 7 czasów i 7 lat na Nabuchodonozem to jest jedna piękna liczba. 2520 to są czasy pogan, a to nie jest liczba chociaż 2520 czasów pogan, ale to jest liczba od upadku do upadku.
I wtedy mamy tą symetrię, dlatego też dzięki temu możemy się orientować, dlaczego od brata Russella nie spełniło się to, co się bracia spodziewali. I bracia nieraz myślą sobie, chronologia brata Russella niedobra, trzeba sobie drugą znaleźć. Ona jest dobra, tylko trzeba ciągnąć rzecz dalej. A są jeszcze inne rzeczy. To też na osobnych rysunkach braciom jeszcze pokażę, jeżeli braciom takie wykłady z rysunków się podobają. Bo to raczej lepiej dochodzi słowo przy pomocy rysunku, niż same tylko słowo, które trudno sobie w głowie, że tak powiem, umiejscowić. Dlatego też, proszę braterstwa, tak jak tam brat Russell i bracia zajęci byli opowiadaniem, że upadnie Babilon, to zauważmy, że oprócz Jeremiasza to byli wielcy jeszcze ci prorocy. Izajasz to żył na 200 lat przedtem. To tutaj w równoległości nie ma miejsca. Ale jest Jeremiasz, Ezechiel, Daniel. Oni zazębiali się. Jeszcze żył Jeremiasz, a już tam w innej prowincji Babilonu działał Ezechiel. Ezechiel był, a już mniej więcej tu pod koniec już tam sen wytłumaczył królowi w 614 roku Daniel, młody człowiek, który był wychowywany na chlebie babilońskim. Już tu Daniel. I weźmy działalność brata Russella, to ona się pokrywa z działalnością Jeremiasza, częściową działalnością Ezechiela i początkową działalnością Daniela. I on wypełnił te charakterystyki. Bracia w filmie to je pokazują. Tak, wypełnił. Ale teraz, jeśli chodzi o końcowa rzecz, to jak żył tutaj Daniel, to już i Jeremiasza już nie było, i Ezechiela już nie było, a żył tylko Daniel. I my dochodzimy do tego momentu, że my jako lud Boży mamy być tym Danielem. Jak Daniel powiedział mene mene tekel, to my przy znajomości boskich praw, tak jak Daniel, mamy być przygotowani, że gdy przyjdzie czas upadku Babilonu, to może i nas tak jak Daniela wyciągną, a co ty powiesz? Badacze coś tam wiedzą, żebyśmy wiedzieli, co powiedzieć. To jest obowiązek włożony na nas wszystkich. Badacze Pisma Świętego nie powstali z nauki tylko o charakterze, o dobrych uczynkach i o tych innych należących rzeczy do charakteru, bo nigdy nie byliby reformatorami. Chyba takimi jak ci ubodzy z Lyonu, którzy by sprzedali wszystko i pokazali swoje ubóstwo. Ale jeśli chodzi o proroków, to oni byli prorokami dla narodów. I prorok wykazywał czas. I badacze Pisma Świętego powstali ze znajomości czasów i chwil. A Daniel był szczególnie zainteresowany w tym, żeby znać boskie czasy i chwile. I my musimy być, wypełniając ten okres Daniela, być przygotowani, że gdy przyjdzie właściwy czas, żebyśmy mieli dać sprawozdanie. I to byłby koniec naszej egzystencji. Daniel, gdy wytłumaczył, to go król uczcił. A słowa Daniela się spełniły, bo tejże nocy zabity jest Baltazar, król chaldejski. Proszę braterstwa, dziwna rzecz jest, że jeżeli weźmiemy słowa, wartość liczbową słów, mene, mene, tekel, ufarsi. I drugie, tejże nocy zabity jest Baltazar. To proszę braterstwa pokazuje,
1980 razy. I wiemy, że ten ostateczny czas datuje nam rok 1980-81 i to będzie prawdopodobnie trwało najdalej do 84 roku, gdzie ten Babilon upadnie. Dlatego też bądźmy przygotowani. Całe te nasze rozważanie kładzie na nas obowiązek. Chronologia nie była rzeczą mało ważną i nadal nią nie jest. Jest rzeczą ważną. A Daniel dlaczego był taki miły Bogu? Bo on chciał wiedzieć, co znaczy 2300, on chciał wiedzieć, co znaczy 70 tygodni, a ten anioł przyszedł i powiedział mu: mężu wielce przyjemny. A jak my chcemy spełnić naszą rolę, to mamy być tymi, którzy znają czasy i chwile, znają proroctwa, a nie tylko ograniczać się do charakteru i to byłoby wystarczyło. Ta data jest dla nas ważna, bądź wierna do śmierci, ja dam ci koronę żywota, ale to nie jest jedyna data. To jest data osobistego naszego życia. Ale prorocy to mieli wiedzieć, jakie są daty narodów, ucisków, data końca powołania, data końca świata. To jest nam ważne. A ta data tego nie ma prawa likwidować. I jedna i druga data jest prawdziwa i na jedną i drugą trzeba zwracać uwagę. Gdy apostołowie zapytali się Pana: Panie, jeżeli w tym czasie naprawisz królestwo, to nie powiedział: a co was obchodzi data? Co was obchodzi czas? Ty tylko myśl, kiedy umrzesz. Nie, on tak nie powiedział. On powiedział, że na razie to czasy i chwile dla was nie są dane. A gdyby im powiedział, że to będzie za 2000 lat, dobrze by to było? Nie. Ale nam, którzy żyjemy blisko tego czasu, to może być tylko zachętą i wzmocnieniem do gorliwości i do większego chwalenia Boga za tą prawdę, która im dalej, tym jaśniej świeci aż do dnia doskonałego. Za czasów brata Russella światło świeciło, ale jest niemożliwością, żeby do 1914 roku doszło i dalej nie świeciło. Ono świeci dalej i będzie, aż doskonały dzień zaistnieje. A my nie żadnemu człowiekowi i nie Russellowi kłaniamy się w pas, ale kłaniamy się Bogu. A Russell, jeżeli Pan go użył częściowo dla wykazania pewnych rzeczy, to możemy zauważyć, że był pewien anioł, który Janowi też tłumaczył takie wspaniałe rzeczy w objawieniu, aż w końcu Jan chciał upaść na twarz przed nim. A on mówi: nie kłaniaj się przede mną, ja mam sługa braci twoich. Komu się kłaniaj? Bogu się kłaniaj. Ktokolwiek kłania się człowiekowi, to apostoł Paweł Jan mówi: dziateczki, strzeżcie się bałwanów. Żaden człowiek nie ma prawa nam zasłonić Boga. Żaden człowiek, choćby najlepiej postępujący, żaden z nich nie jest lepszy od Jezusa Chrystusa. A Jezus Chrystus jest tenże, co wczoraj, dziś i na wieki, oby był naszą własnością jako nasz oblubieniec, czego braterstwu i sobie z całego serca życzę. Na tym kończę.